Opowiem wam dzisiaj o wyspie zupełnie wyjątkowej, pełnej wysokich gór, najnowszych technologii i futurystycznych miast. Tajwan jest przeciekawy, intrygujący, a przede wszystkim kontrowersyjny, a to ze względu na jego historię oraz niepewny status. Nad wyspą wisi wciąż widmo potencjalnej chińskiej inwazji. Istnieje tu mnóstwo nierozwiązanych sporów terytorialnych, a wielu analityków wieszczy, że to właśnie Tajwan będzie w niedalekiej przyszłości epicentrum konfliktu USA-Chiny. Dzisiejszy odcinek będzie pigułką tego, co moim zdaniem warto wiedzieć o Tajwanie. Od geografii i najważniejszych spraw historycznych, po różne ciekawe fakty związane z ludnością, miastami, gospodarką, transportem i niezwykłymi miejscami. A przy tym rzecz jasna, będzie też sporo map. Kilka dni temu kanał Świat Wciąga osiągnął liczbę 100 tysięcy subskrypcji. Ogromnie wam za to dziękuję. To dla mnie spełnienie marzeń, a z drugiej strony bardzo optymistyczna perspektywa na przyszłość. Mam całą listę tematów i opowieści, którymi chcę się z wami podzielić, a zatem czeka nas jeszcze mnóstwo wspólnych przygód. Wielkie podziękowania należą się wszystkim patronom tego kanału, a także wszystkim wam, wszystkim widzom. Dziękuję, że oglądacie, wracacie do tych filmów i często wspieracie mnie dobrym słowem. A teraz zapraszam na dzisiejszy odcinek. Tajwan jest położony na Dalekim Wschodzie, ponad 8000 km od Polski. Zwykle jest kojarzony z jedną dużą wyspą, choć tak naprawdę władze w Tajpej kontrolują ponad 160 wysp i wysepek, a niektóre z nich położone są w naprawdę zaskakujących miejscach, na przykład niezwykle blisko wybrzeża Chin kontynentalnych. Do tych wysepek wrócimy jeszcze pod koniec tego odcinka. Teraz zajmijmy się jednak główną wyspą o nazwie Tajwan, albo inaczej Formosa, co z języka portugalskiego oznacza wyspę pięknego kształtu. Tajwan ma prawie 400 km w długości oraz niecałe 150 km szerokości. Z 36 tysiącami km2 powierzchni wyspa jest zatem ponad 8 razy mniejsza od Polski, trochę większa od Belgii i trochę mniejsza od Holandii. Co ciekawe, Tajwan jest prawie tej samej wielkości co chińska wyspa Hainan, choć jednocześnie jest też 10-krotnie mniejszy od Japonii, 8-krotnie mniejszy od Filipin oraz 3-krotnie od Korei Południowej. To właśnie te kraje są najbliższymi morskimi sąsiadami wyspy Tajwan. Od Chin kontynentalnych oddzielają 130 km cieśniny tajwańskiej, od filipińskiej wyspy Luzon 360 km, a od południowo-koreańskiej wyspy Jeju oraz japońskiej wyspy Kyushu około 1000 km. Znacznie bliżej położone są jednak japońskie wyspy Ryukyu, bowiem najbliższa z nich leży około 100 km na wschód od wybrzeży Tajwanu. Tajwan jest otoczony trzema morzami. Morzem Wschodniochińskim na północy, Południowochińskim na południowym zachodzie i Morzem Filipińskim na wschodzie, które przechodzi dalej w otwarty Pacyfik. Przez wyspę przebiega też zwrotnik Raka. Jest ona położona na tej samej szerokości geograficznej co południowy Egipt albo Sahara Zachodnia. Nie sposób jest opowiadać o Tajwanie, nawet w ujęciu geograficznym, bez odniesienia się do jego niezwykłej historii oraz statusu. I choć nie będę się tutaj wgłębiał w nadmierne szczegóły, to jednak przytoczę kilka wybranych faktów. Po pierwsze, kiedy portugalscy żeglarze dotarli do wyspy Tajwan w połowie XVI wieku, wyspa była już od dawna zamieszkana, głównie przez tak zwanych tajwańskich aborygenów, których przodkowie osiedlili się na niej co najmniej 5000 lat wcześniej. Opowiem jeszcze o nich nieco później, choć warto od razu podkreślić, że nie mają oni zbyt wiele wspólnego z aborygenami australijskimi. Należą za to do ludów austronezyjskich i są spokrewnieni z różnymi ludami rozsianymi na ogromnym obszarze od Madagaskaru przez Indonezję po Polinezję, z Hawajami i Nową Zelandią włącznie. Tajwan uważany jest zresztą za kolebkę migracji austronezyjskich. W każdym razie, na początku XVII wieku to właśnie aborygeni stanowili zdecydowaną większość z około 100 tysięcy mieszkańców Tajwanu. Prócz nich na zachodnim wybrzeżu istniała ponadto niewielka mniejszość chińska. Położenie geograficzne wyspy w pobliżu szlaków handlowych do Japonii i Chin spowodowało jednak, że szybko zainteresowali się nią Europejczycy, a w latach 20. XVII wieku powstały na niej dwie kolonie – hiszpańska na północy i holenderska na południu. Kolonia hiszpańska nie przetrwała zbyt długo, ale Holendrzy kontrolowali sporą część wyspy przez ponad 40 lat i wywarli duży wpływ na jej historię. Założyli tu pierwsze osady handlowe i wprowadzili uprawy ryżu i trzciny cukrowej, które przyjęły się świetnie na zachodnich równinach. Aby móc je rozwijać i czerpać zyski z eksportu, Holendrzy potrzebowali jednak wielu rąk do pracy w rolnictwie, a te nie były łatwe do pozyskania. Szybko się przekonali, że nie mogą w tej kwestii liczyć za bardzo na rodzimych aborygenów i dlatego zaczęli sprowadzać na dużą skalę osadników z Chin, głównie z prowincji leżących blisko, zaraz po drugiej stronie cieśniny tajwańskiej. Wkrótce powstało więc społeczeństwo, w którym administracja i system podatkowy były holenderskie. Warstwą pracującą byli Chińczycy Han, natomiast aborygeni powoli tracili na znaczeniu i ulegali asymilacji. Pod koniec XVII wieku doszło jednak do ważnych zmian. Holendrzy zostali wyparci z wyspy, a po różnych perturbacjach Tajwan dostał się w końcu pod kontrolę Chińczyków z kontynentu, a dokładnie mandżurskiej dynastii Qing, czyli ostatniej dynastii władającej Chinami. Ich panowanie nad wyspą trwało przez ponad 200 lat. W tym czasie miała miejsce dalsza intensywna migracja chińskiej ludności na wyspę. Także pod koniec XIX wieku było ich tam już około 2,5 miliona, czyli ponad 10 razy więcej niż ludności aborygeńskiej. Tymczasem coraz większą rolę na Dalekim Wschodzie zaczęło odgrywać Cesarstwo Japonii. W roku 1895 doszło do wojny japońsko-chińskiej, którą wygrali Japończycy, a władze chińskie musiały pójść wtedy na znaczne ustępstwa terytorialne. Jednym z obszarów, które oddano Japonii, był właśnie Tajwan. I odtąd przez prawie dokładnie pół wieku ta wyspa stała się czymś w rodzaju japońskiej kolonii. Wiązało się to z jednej strony z uciskiem państwa policyjnego, a z drugiej z rozwojem gospodarczym. W międzyczasie ciekawe i ważne rzeczy działy się także w Chinach kontynentalnych. W 1911 roku doszło do rewolucji, która obaliła cesarza. Powstała Republika Chińska i po różnych zawirowaniach przejęła w końcu kontrolę nad dużą częścią kraju. W latach 20. wybuchła jednak wojna domowa pomiędzy stroną rządową, czyli nacjonalistami pod wodzą Chiang Kai-sheka, a komunistami związanymi z Mao Tse-tungiem. Doprowadziło to do dalszego osłabienia Chin, a to wykorzystała Japonia, atakując je w latach 30. i zdobywając nowe terytoria. Japonia panowała też cały czas nad Tajwanem i próbowała zawładnąć także szeregiem innych terenów w Azji oraz na Pacyfiku, co zakończyło się wojną ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami oraz japońską klęską w roku 1945. Po II wojnie światowej alianci przyznali kontrolę nad Tajwanem Chinom, a dokładnie Republice Chińskiej z Chiang Kai-shekiem na czele, a Tajwan musiało wtedy opuścić kilkaset tysięcy Japończyków. Ale sytuacja wewnętrzna w Chinach była nadal napięta i wkrótce doszło w nich do wznowienia wojny domowej pomiędzy komunistami Mao a nacjonalistami z Kuomintangu. Do roku 1949 komuniści zyskali dużą przewagę militarną i przejęli kontrolę nad większością kraju, a Mao Tse-tung proklamował w Pekinie powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Sytuacja nacjonalistów się pogarszała, a w końcu rząd Republiki Chińskiej z Chiang Kai-shekiem na czele zdecydował się przenieść tymczasowo na Tajwan. Towarzyszyła temu wielka ewakuacja urzędników państwowych wraz z rodzinami, a także zwolenników Kuomintangu oraz żołnierzy wiernych republice. W sumie na wyspę uciekło wtedy około miliona ludzi, chociaż szacunki są różne, a wiele źródeł wspomina nawet o 2 milionach. Zarówno komuniści, jak i nacjonaliści rościli sobie nadal pretensje do całych Chin, ale de facto powstały wtedy dwie osobne struktury państwowe. Chińska Republika Ludowa, kontrolująca ogromne obszary tzw. Chin kontynentalnych i Republika Chińska, kontrolująca jedynie Tajwan i szereg niewielkich wysp. W latach 50. i 60. sytuacja pomiędzy nimi balansowała na skraju wojny i miało też wtedy miejsce kilka poważnych incydentów oraz kryzysów militarnych. Władze na Tajwanie korzystały jednak z protekcji amerykańskiej, a Stany Zjednoczone zaczęły postrzegać tę wyspę jako swojego ważnego sojusznika na Dalekim Wschodzie. Tymczasem Chiang Kai-shek przystąpił do umacniania swej władzy w Tajpej. Były to rządy autorytarne i jednopartyjne, związane z prześladowaniem przeciwników politycznych oraz dyskryminacją dotychczasowych mieszkańców wyspy. Wprowadzono też stan wojenny, który obowiązywał na Tajwanie przez prawie 40 lat. O rządach demokratycznych na tej wyspie możemy mówić w zasadzie dopiero od lat 90. Ale zanim to nastąpiło, bardzo ciekawe wydarzenia miały też miejsce na arenie międzynarodowej. Chińska Republika Ludowa traktowała i traktuje do dzisiaj Tajwan jako zbuntowaną prowincję, nad którą jedynie tymczasowo nie ma kontroli. Ale co ciekawe, analogiczny, chociaż dokładnie odwrotny sposób myślenia przyjął też Chiang Kai-shek, traktując Chiny kontynentalne jako szereg zbuntowanych prowincji, jedynie tymczasowo opanowanych przez komunistów. Taką narrację akceptowało początkowo wiele państw świata, a dzięki wsparciu Amerykanów to Republika Chińska, kontrolująca de facto jedynie Tajwan i jeszcze mniejsze wysepki, przez ponad dwie dekady była reprezentantem całych Chin na forum ONZ. A co więcej, była też jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa tej organizacji, obok USA, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać w latach 70., kiedy to Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa nawiązały stosunki dyplomatyczne i podjęły działania zmierzające do poprawy swoich wzajemnych relacji, co było związane m.in. z rywalizacją obu tych państw ze Związkiem Radzieckim. Amerykanie uznali wtedy rząd w Pekinie i wycofali, przynajmniej częściowo, swoje poparcie dla Republiki Chińskiej, uznając, że to Chińska Republika Ludowa ma prawo reprezentować Chiny w strukturach ONZ. Taką postawę przyjęło też wtedy wiele innych państw, a w konsekwencji Chińska Republika Ludowa zajęła miejsce Republiki Chińskiej w ONZ, a w szczególności w Radzie Bezpieczeństwa. Status polityczny Tajwanu pozostaje sporny do dziś. Zarówno władze w Pekinie, jak i władze w Tajpej utrzymują tak zwaną zasadę jednych Chin, choć każda z nich interpretuje ją po swojemu, uznając, że to ona jest jedynym legalnym rządem w całych Chinach. Pekin jest w tym na tyle rygorystyczny, że odmawia utrzymywania stosunków dyplomatycznych z jakimkolwiek państwem, które uznaje oficjalnie Republikę Chińską. W konsekwencji w ostatnich dekadach liczba państw uznających władzę w Tajpej stale malała, a obecnie Republika Chińska jest uznawana formalnie tylko przez kilkanaście państw, z których największe to Paragwaj, Honduras i Gwatemala, a pozostałe to kilka państw karaibskich, kilka maleńkich państw Oceanii, a także Watykan i Eswatini. Istnieje jednak aż kilkadziesiąt państw, które utrzymują z Tajwanem stosunki nieformalne, nazywane na przykład wymianą kulturalną lub gospodarczą, a odpowiednikami ambasad i konsulatów są w tym układzie różne przedstawicielstwa, biura, agencje i tym podobne instytucje. Republika Chińska czy też Tajwan nie jest do dziś członkiem ONZ, ale jest za to członkiem niektórych innych organizacji międzynarodowych, gdzie występuje pod różnymi nazwami, np. chińskie Tajpej albo oddzielny obszar celny Tajwanu, Pengu, Kinmen i Matsu. Bywa też nazywany Republiką Chińską na Tajwanie lub na różne podobne sposoby. W Polsce w języku potocznym Republika Chińska jest nazywana najczęściej po prostu Tajwanem, natomiast Chińska Republika Ludowa jest nazywana Chinami albo Chinami kontynentalnymi. Czy Tajwan jest państwem, to sprawa dyskusyjna i mocno polityczna. Natomiast na pewno można powiedzieć, że Tajwan de facto funkcjonuje jak państwo i posiada mnóstwo atrybutów państwowości. Od prezydenta, rządu, parlamentu i wojska, po własną walutę, dolar tajwański oraz paszporty z napisem Tajwan. Warto tu wspomnieć, że Republika Chińska od początku rościła sobie pretensje terytorialne nie tylko do tego obszaru, który obecnie jest pod kontrolą władz w Pekinie, ale także do wielu innych obszarów, które dawniej były w jakimś stopniu kontrolowane przez dynastię Qing, a zatem przede wszystkim do Mongolii, choć także na przykład do małych kawałków Rosji, Tadżykistanu, Afganistanu, Pakistanu, Indii, Butanu, Birmy oraz Japonii, a według niektórych źródeł także do małych granicznych skrawków Kazachstanu, Kirgistanu i Korei Północnej. Te roszczenia były wysuwane z całą stanowczością, na przykład w latach 50. czy 60. Obecnie mają niewielkie znaczenie, ale nigdy nie zostały formalnie wycofane. Przyszłość Tajwanu stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jak wspomniałem, obecnie panuje tam demokracja, a różne siły polityczne prezentują różne wizje przyszłości. Niektóre dążą do ogłoszenia formalnej niepodległości i utworzenia państwa o nazwie Tajwan, ograniczonego terytorialnie do wyspy Tajwan i okolicznych wysepek. Na przeciwnym biegunie są siły dopuszczające zjednoczenie z Chińską Republiką Ludową, chociaż kolejną dyskusyjną kwestią byłyby wtedy zasady takiego zjednoczenia. Z kolei jeszcze inne siły polityczne wydają się być zadowolone ze status quo, twierdząc, że Tajwan już teraz de facto jest niezależny i nie ma potrzeby zmieniania jego formalnego statusu. Jednocześnie po drugiej stronie cieśniny władze Chińskiej Republiki Ludowej cały czas deklarują, że przyłączenie Tajwanu jest jednym z ich najważniejszych celów strategicznych. To przyłączenie może być pokojowe, ale nie wykluczają także użycia siły. W związku z tym nad Tajwanem cały czas wisi widmo potencjalnej inwazji, a gdyby do niej doszło, aktywnym uczestnikiem tego konfliktu mogłyby się stać także Stany Zjednoczone, posiadające rozległe interesy w Azji. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej mapie Tajwanu, zaczynając od głównej wyspy. Ze względu na wspomniane roszczenia terytorialne, podział administracyjny Republiki Chińskiej jest dość skomplikowany, ale możemy przyjąć w uproszczeniu, że de facto Tajwan jest podzielony na 22 jednostki administracyjne, miasta wydzielone, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Na początku XX wieku wyspę zamieszkiwało około 3 milionów ludzi, ale ze względu na wysoki przyrost naturalny do lat 60. oraz migrację z kontynentu, obecnie liczba jego mieszkańców zbliża się już do 24 milionów. Zdecydowana większość populacji Tajwanu zamieszkuje nizinne obszary na zachodzie wyspy i można tutaj wyróżnić kilka aglomeracji albo obszarów metropolitalnych. Największa z nich położona jest na północy i często nazywa się ją obszarem Wielkiego Tajpej. Liczy około 7 milionów mieszkańców, co odpowiada prawie 1/3 całej populacji Tajwanu. Składa się z dwóch głównych części: stołecznego Tajpej, liczącego 2,5 miliona mieszkańców, a także z nowego Tajpej, składającego się z wielu dawnych obszarów podmiejskich, obecnie złączonych formalnie w osobne miasto. Z ponad 4 milionami mieszkańców jest to największe miasto na Tajwanie. Aglomeracja Wielkiego Tajpej jest położona mniej więcej 15 km od morza, w kotlinie Tajpej otoczonej górami. Płynie tędy rzeka Tam Sui, trzecia najdłuższa rzeka na wyspie, a w pobliżu jej ujścia znajduje się port Tajpej. Drugi port położony jest dalej na wschód, w mieście Chilun, liczącym prawie 400 tysięcy mieszkańców i także wliczanym czasami do obszaru metropolitalnego Tajpej. Najbardziej charakterystycznym symbolem tajwańskiej stolicy jest wieżowiec o nazwie Tajpej 101. Przez kilka lat, pomiędzy 2004 a 2010 rokiem, był to najwyższy budynek świata i był to także pierwszy wieżowiec, który przekroczył pół kilometra wysokości. Liczy dokładnie 508 metrów i 101 pięter i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trzęsienia ziemi oraz tajfuny. W Tajpej znajduje się też wiele innych ciekawych obiektów. Na przykład świątynia Longshan z XVIII wieku, świątynia Baoan, hala pamięci Chiang Kai-sheka, a także Narodowe Muzeum Pałacowe, czyli jedno z największych muzeów świata. Znajdują się tutaj m.in. zbiory wywiezione z kontynentalnych Chin podczas ewakuacji w 1949 roku, a w tym ogromna kolekcja sztuki pochodząca w dużej mierze z zakazanego miasta w Pekinie. Około 20 km na zachód od centrum Tajpej znajduje się jeszcze jedno spore miasto Taoyuan, a 10 km dalej miasto Zhongli. Oba liczą po około 500 000 mieszkańców i czasem są uznawane za osobną aglomerację, a czasem za część wielkiego Tajpej. W takim wypadku ta ogromna aglomeracja liczyłaby ponad 8 milionów ludzi. Drugim największym miastem na Tajwanie jest, w zależności od źródła, Taichung w centralno-zachodniej części wyspy albo nadmorskie Kaohsiung na południu. Oba te miasta liczą po około 2 800 000 mieszkańców. Aglomeracja wokół Taichung jest jednak nieco większa i przekracza 4 miliony ludzi, natomiast ta wokół Kaohsiung liczy około 3 milionów. W tym południowym mieście znajduje się ciekawy wieżowiec składający się z dwóch osobnych wież, które łączą się na 35 piętrze i przechodzą dalej w jedną, tak jakby podniesioną wieżę. Budynek ma prawie 350 metrów wysokości, 85 pięter i kiedyś był najwyższą konstrukcją na wyspie. Kolejnym dużym miastem jest Tainan, położony 50 km dalej na północ. Aglomeracja liczy tutaj obecnie około 1,5 miliona mieszkańców, a historycznie jest to najstarszy obszar miejski na Tajwanie, który przez długi czas funkcjonował jako stolica wyspy. Zresztą nieprzypadkowo nazwy Tainan i Tajwan są tak podobne. Miasto do dzisiaj jest uważane za kulturalne centrum wyspy. Znajdują się tutaj pozostałości holenderskich fortów, dużo świątyń buddyjskich oraz taoistycznych, a także najstarsza świątynia konfucjańska. W pobliżu miasta, przy najbardziej na zachód wysuniętym punkcie wyspy, znajduje się Park Narodowy Taichian, pełen kanałów, grobli oraz mokradeł. Jeszcze 300 lat temu znajdowało się tu tak zwane Morze Wewnętrzne, czyli taka płytka laguna, która uległa potem zamuleniu i zagospodarowaniu. Dalej na północ i 30 km w głąb lądu znajduje się jeszcze miasto Chiayi, liczące razem z obszarem podmiejskim prawie 500 000 ludzi. Natomiast na północnym zachodzie wyspy leży miasto Hsinchu z prawie 500 000 mieszkańców i ponad 1 000 000 w aglomeracji. Na Tajwanie istnieje kilkanaście lotnisk cywilnych, a w tym prawie 10 na głównej wyspie i mniej więcej drugie tyle na mniejszych wysepkach, które również kontroluje rząd w Tajpej. Zdecydowanie największy jest międzynarodowy port lotniczy Taoyuan na północy, położony 30 km na zachód od centrum stolicy, choć ważną rolę odgrywa także lotnisko Songshan w samym Tajpej, notabene niegdyś największe lotnisko na wyspie, a także Kaohsiung na południu oraz Taichung położone pośrodku zachodniego wybrzeża. Sieć kolejowa Tajwanu liczy około 2000 km. Na mapie rzuca się w oczy przede wszystkim długa linia okrężna, prowadząca dookoła całej wyspy. Natomiast na gęsto zaludnionym zachodzie istnieje też dodatkowo kilka krótszych linii lokalnych. Ponadto od kilkunastu lat funkcjonuje także osobna tajwańska kolej dużych prędkości, wzorowana na japońskim Shinkansen. Linia północ-południe liczy w tej chwili około 350 km długości i prowadzi z aglomeracji Tajpej wzdłuż zachodniego wybrzeża do Kaohsiung na południu, łącząc ze sobą wszystkie największe obszary metropolitalne Tajwanu. Czas przejazdu na takiej trasie wynosi niecałe 2 godziny, czyli ponad 2 razy mniej niż w przypadku zwykłej kolei, choć warto podkreślić, że jej stacje są położone zazwyczaj nie tyle w centrach, co na obrzeżach miast. Na niektórych odcinkach pociągi mogą się tutaj poruszać z maksymalną prędkością 300 km na godzinę. W sumie istnieje tu ponad 40 tuneli o łącznej długości przekraczającej 60 km, natomiast prawie 3/4 całej tej długiej trasy północ-południe biegnie nad ziemią na specjalnych wiaduktach, zaprojektowanych tak, aby były możliwie odporne na trzęsienia ziemi. Pomiędzy Changhua a Kaohsiung, czyli przez prawie pół wyspy, ciągnie się nieprzerwany 157-kilometrowy odcinek takiego wiaduktu. Jest uznawany często za drugi najdłuższy most na świecie, a podobny wiadukt szybkiej kolei, znajdujący się w Chinach kontynentalnych, jest dłuższy od niego zaledwie o kilka kilometrów. Na Tajwanie istnieje też kilka systemów metra. Największy, bo aż z 6 liniami i 130 stacjami, obsługuje Taipei. Natomiast w sąsiednim Nowym Taipei istnieje linia lekkiej kolei miejskiej i dwie kolejne linie w budowie. Dodatkowo jedna długa linia łączy także stolicę z lotniskiem Taoyuan, a w samym mieście Taoyuan budowane są też obecnie kolejne dwie linie. Ponadto jedna linia metra funkcjonuje także w Taichung na zachodzie, a dwie w Kaohsiung na południu, uzupełnione jedną linią lekkiej kolei miejskiej. Zdecydowana większość tajwańskich dróg i autostrad skoncentrowana jest na zachodzie, chociaż istnieje też droga przybrzeżna dookoła wyspy, a także kilka dróg przecinających Tajwan z zachodu na wschód. Największym portem Tajwanu jest port Kaohsiung w części południowej, który obsługuje ponad połowę tajwańskiej wymiany handlowej. Drugi jest port Taichung na zachodzie, a miejsca trzecie i czwarte zajmują dwa wspomniane już porty obsługujące stolice, port Taipei oraz Chilun. Na wyspie istnieją też dwie czynne elektrownie jądrowe, jedna na południu i jedna na północy. Od czasów kolonii holenderskiej gospodarka Tajwanu była oparta na rolnictwie i eksporcie nadwyżek płodów rolnych. Za czasów japońskich pojawił się pierwszy przemysł, ale największe zmiany miały tu miejsce w latach 60. i później, kiedy to Tajwan wkroczył na ścieżkę szybkiego uprzemysłowienia i potężnego wzrostu gospodarczego. W konsekwencji ta niewielka wyspa stała się jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów w Azji i była zaliczana do grupy tzw. czterech azjatyckich tygrysów wraz z Singapurem, Hongkongiem oraz Koreą Południową. Obecnie najważniejszą gałęzią jej gospodarki jest tzw. przemysł półprzewodników. Półprzewodniki są niezbędne do produkcji mikroprocesorów i innych układów elektronicznych, a te znajdują obecnie zastosowanie niemal we wszystkich branżach, nie tylko związanych z komputerami i smartfonami, ale także np. w motoryzacji, medycynie, transporcie, przemyśle wszelkiego rodzaju i technologiach wojskowych. Jeszcze w latach 90. w produkcji chipów przodowały Stany Zjednoczone i w mniejszym stopniu Europa Zachodnia. Z czasem z powodów ekonomicznych postanowiono ją jednak przenieść na Daleki Wschód. A w końcu zdecydowanym liderem w tej branży stał się właśnie Tajwan. Największym na świecie producentem układów scalonych jest obecnie tajwański koncern o nazwie TSMC, który odpowiada za ponad 50% światowego rynku takich układów. A to oznacza, że od tej jednej firmy uzależniona jest w zasadzie duża część światowej gospodarki. Oprócz TSMC na Tajwanie istnieją jednak także i inne potężne firmy związane z produkcją układów scalonych, a w sumie ta wyspa odpowiada za około 2/3 całkowitej światowej produkcji, a w tym za ponad 90% układów najbardziej zaawansowanych technologicznie. Mimo wysiłków dążących do zmiany tej sytuacji, od tajwańskiego przemysłu półprzewodników uzależnione są zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone, a także wiele światowych koncernów technologicznych. Niektórzy analitycy sugerują nawet, że fabryki na Tajwanie są w tym momencie tak ważne dla całego świata, że pełnią rolę takiej krzemowej tarczy blokującej działania zbrojne na wyspie. Chociaż to oczywiście tylko jedna z możliwych interpretacji. Obecnie ponad 95% mieszkańców Tajwanu stanowią Chińczycy Han. Dzielą się oni na trzy główne grupy. Około 70% populacji to przedstawiciele ludu Hoklo, potomkowie imigrantów z nadmorskiej prowincji Fujian, położonej na kontynencie, którzy przybywali na Tajwan od czasów holenderskich. Około 15% to z kolei lud Hakka, czyli potomkowie dawnych imigrantów ze wschodniej części prowincji Kwantung. Natomiast około 10% mieszkańców Tajwanu to potomkowie tych imigrantów, którzy przybyli na Tajwan podczas ewakuacji Kuomintangu i jego zwolenników pod koniec lat 40. są znani pod nazwą Weishengren i pochodzą z różnych regionów Chin kontynentalnych. Ponadto około 2% mieszkańców Tajwanu, czyli około 500 000 ludzi, to osoby zaliczane do jego rdzennych mieszkańców, czyli tak zwanych aborygenów tajwańskich, których przodkowie zamieszkiwali tę wyspę od wielu tysięcy lat. Warto tutaj od razu podkreślić, że już samo słowo aborygeni jest dużym uproszczeniem i przedstawia perspektywę ludzi z zewnątrz, czyli głównie Chińczyków i Europejczyków, którzy przybyli na wyspę o wiele później. Tymczasem rdzenna ludność Tajwanu nie stanowiła nigdy grupy jednorodnej i były to zawsze ludy zróżnicowane pod względem kulturowym, językowym i religijnym. Gdyby wdać się w szczegóły, to trzeba by się doliczyć co najmniej kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu oddzielnych grup. Niemniej można też te wszystkie ludy podzielić ogólnie na dwie kategorie: rdzennych mieszkańców równin i rdzennych mieszkańców terenów górskich, albo inaczej aborygenów nizinnych i aborygenów górskich. Aborygeni nizinni zamieszkiwali dawniej zachodnią, nisko położoną część wyspy, a zatem tereny przydatne rolniczo. To właśnie tam w XVII wieku powstały holenderskie plantacje ryżu i trzciny cukrowej, a potem rozwijały się tam chińskie wioski zasiedlane przez dużą liczbę migrantów z kontynentu. Ogromną część chińskich osadników stanowili mężczyźni, a wielu z nich wiązało się wobec braku kobiet z Chin z kobietami miejscowymi, a to z kolei prowadziło do stopniowego mieszania się tych dwóch kultur. Wielu współczesnych mieszkańców Tajwanu, określających się jako Chińczycy Han, ma w związku z tym tak naprawdę także korzenie aborygeńskie. Ale kulturą dominującą była zdecydowanie kultura chińska, a aborygeni nizinni z czasem przejęli jej różne aspekty, wtopili się w chińskie społeczeństwo i w dużym stopniu utracili swoją odrębność kulturową czy językową. Inaczej miały się jednak sprawy z aborygenami górskimi. Za sprawą uwarunkowań geograficznych przez długi czas byli oni przynajmniej częściowo odizolowani od tego nowego chińskiego społeczeństwa. I chociaż potem także i oni byli poddani różnym procesom mającym na celu ich asymilację, na przykład za czasów japońskich oraz za czasów Kuomintangu, to jednak istnieją nadal i zachowują pewne poczucie odrębności. Rdzenni mieszkańcy Tajwanu mieszkają obecnie przede wszystkim we wschodniej, górzystej części wyspy i dzielą się na kilkanaście grup formalnie uznanych przez rząd. Ponadto o oficjalne uznanie starają się także inne społeczności rdzenne, a w tym także niektórzy potomkowie aborygenów nizinnych. Oprócz tego na wyspie mieszka też wielu imigrantów z innych krajów azjatyckich, głównie z Wietnamu, Indonezji oraz Filipin. Kwestia języków na Tajwanie także jest dosyć skomplikowana. W pierwszej połowie XX wieku, w czasach gdy wyspa była pod kontrolą Japonii, językiem urzędowym był tutaj japoński i mówiło nim wtedy ponad 80% ówczesnej populacji Tajwanu, chociaż zarówno chińska, jak i aborygeńska ludność posługiwała się także na co dzień swoimi własnymi językami. Po zakończeniu II wojny światowej oraz po ewakuacji zwolenników Kuomintangu na wyspę w roku 1949, językiem urzędowym stał się de facto język mandaryński w swojej lokalnej tajwańskiej odmianie. Obecnie posługuje się nim pomiędzy 80 a 90% mieszkańców wyspy, ale prócz niego funkcjonują tu także inne języki albo dialekty. I tak 70% ludności wyspy posługuje się także tajwańskim Hokkien, czyli językiem wspomnianego już ludu Hoklo, który bywa też czasami nazywany po prostu językiem tajwańskim. Jest spokrewniony z różnymi dialektami minańskimi, powszechnymi po stronie kontynentalnej cieśniny tajwańskiej. Niecałe 10% ludności posługuje się też tajwańską wersją dialektu Hakka, spokrewnionego z innymi dialektami z południowych Chin. Z kolei dla osób, które przybyły na Tajwan po II wojnie światowej, językiem ojczystym może być też dowolny inny dialekt chiński. Ponadto około 2% mieszkańców wyspy, a przede wszystkim aborygenów, mówi też w którymś z kilkunastu języków tubylczych, nazywanych zbiorczo językami formozańskimi. Wiele innych języków tubylczych już wymarło, a warto także podkreślić, że te, które nadal istnieją, są między sobą bardzo zróżnicowane. Ponad 2/3 mieszkańców Tajwanu wyznaje buddyzm albo taoizm, a bardzo często pewną ich mieszankę, przez co trudno jest tutaj podać dokładne proporcje. Niektóre źródła nazywają ten niejednorodny zestaw wierzeń, uzupełniony konfucjańskim światopoglądem, tak zwaną chińską religią ludową. Około 20% populacji to osoby niereligijne, natomiast kilka procent to chrześcijanie. Rodzimi mieszkańcy wyspy byli pierwotnie związani z różnymi wierzeniami animistycznymi. W XVIII wieku wielu aborygenów przyjęło wierzenia buddyjskie albo taoistyczne, natomiast w połowie XIX wieku, pod wpływem działalności europejskich misjonarzy, znaczna część z nich przeszła na chrześcijaństwo. I tak pozostało do dziś, a różne warianty chrześcijaństwa wyznaje obecnie prawie 3/4 tajwańskich aborygenów. Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych, eurazjatyckiej i filipińskiej, a w związku ze zderzaniem się tych dwóch płyt na wyspie powstały wysokie góry. Istnieje tu ponad 260 szczytów liczących powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, a góry zajmują ponad 2/3 powierzchni Tajwanu, to znaczy jego część centralną i wschodnią. Wspomniany już pas nizin na zachodzie ma około 40 km szerokości, a krajobraz jest tutaj płaski lub lekko pagórkowaty. Na wyspie istnieje 5 głównych pasm górskich, rozciągających się zasadniczo z północy na południe. Największe jest pasmo centralne, a jego wysokość przekracza 3800 metrów nad poziomem morza. W jego północnej części znajduje się Park Narodowy Taroko z wysokimi szczytami oraz wodospadami, a także charakterystycznym wąwozem Taroko wyrzeźbionym przez rzekę Liwu. Od strony wschodniej granice parku sięgają wybrzeża Pacyfiku i jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. Góry wysokie na ponad 2400 metrów, czyli mierzące mniej więcej tyle co wiele tatrzańskich szczytów, znajdują się tutaj w odległości zaledwie 3 km od oceanu, a w związku z tym ten odcinek wybrzeża jest pełen niezwykle wysokich, malowniczych klifów, na przykład klifów Ching Shui. Znaczne różnice wysokości, a może raczej głębokości, dotyczą także dna oceanu w pobliżu wschodniego wybrzeża wyspy, które osiąga miejscami głębokość ponad 4 km, zaledwie 50 km od brzegu. Na zachód od pasma centralnego położone jest pasmo Yushan. Znajduje się tutaj szczyt o tej samej nazwie, który jest też najwyższym szczytem na wyspie. Mierzy 3952 metry nad poziomem morza, co daje Tajwanowi 4. miejsce na świecie na liście wysp z najwyższymi szczytami, po Nowej Gwinei, wyspie Hawaj oraz Borneo. Park Narodowy Yushan jest największy na całym Tajwanie, a na jego terenie znajduje się ponad 33 tysięczników. Dalej na zachód znajduje się jeszcze pasmo Alishan, przekraczające 2,5 km wysokości, natomiast na północ pasmo Siueshan, którego najwyższym szczytem jest tak zwana Śnieżna Góra, druga najwyższa góra na wyspie, wznosząca się na wysokość ponad 3800 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tutaj kolejny wysokogórski park narodowy o nazwie Shuepa. Na północ od tego pasma i po drugiej stronie aglomeracji Wielkiego Tajpej leży z kolei obszar górski Yanmingshan i park narodowy o tej samej nazwie. Jest to obecnie popularny region turystyczny, pełen szlaków i wodospadów, a także gorących źródeł i innych atrakcji geotermalnych. Znajdująca się tutaj Góra Siedmiu Gwiazd jest uśpionym wulkanem, wznoszącym się na wysokość ponad 1000 metrów. Ostatnim istotnym pasmem jest pasmo nadbrzeżne, ciągnące się wzdłuż Pacyfiku, w środkowo-wschodniej części wyspy. Jest oddzielone od pasma centralnego doliną Huatun, wąską, głęboką i długą na 180 km. Najwyższy szczyt tego pasma przekracza wysokość 1600 metrów nad poziomem morza, ale większość tego obszaru jest położona znacznie niżej. Ponad połowę powierzchni Tajwanu zajmują lasy, które są położone przede wszystkim w górach. Przeważnie są to wiecznie zielone lasy subtropikalne, chociaż na dalekim południu wyspy występują monsunowe lasy deszczowe, a na dużych wysokościach rosną lasy iglaste. Niecała 1/4 powierzchni wyspy jest wykorzystywana rolniczo. Tajwan posiada sporo rzek. Nie są one zbyt długie, ale za to liczne, a ich układ jest mniej więcej promienisty. Najdłuższą rzeką Tajwanu jest Joshui, uchodząca do morza pośrodku zachodniego wybrzeża. Ma 186 km długości i pełni rolę czegoś w rodzaju nieformalnej granicy pomiędzy północą a południem wyspy. Drugą najdłuższą rzeką jest natomiast Gaopin, płynąca przez miasto Kaohsiung. Tajwańskie jeziora są raczej małe. Największy jest sztuczny zbiornik Zhangwen, utworzony w latach 70. w wyniku budowy zapory i elektrowni wodnej, ale ma on zaledwie 10 km długości i 1 do 2 km szerokości. Największym i najsłynniejszym naturalnym jeziorem jest natomiast o połowę mniejsze Jezioro Słońca i Księżyca, położone prawie dokładnie pośrodku wyspy. Obecnie jest to popularne miejsce turystyczne. Klimat Tajwanu jest bardzo wilgotny i deszczowy, ale też bardzo ciepły. Temperatury w Tajpej dochodzą latem do 30 kilku stopni Celsjusza, a zimą nie spadają zwykle poniżej kilkunastu. Na dalekim południu jest jeszcze cieplej, natomiast w górach oczywiście chłodniej. Pomiędzy lipcem a październikiem wyspę nawiedzają potężne tajfuny. A ponadto, ponieważ Tajwan znajduje się w strefie bardzo aktywnej sejsmicznie, dochodzi tutaj do trzęsień ziemi. 99% powierzchni kontrolowanej przez Republikę Chińską zajmuje wyspa Tajwan, ale ten jeden pozostały procent także jest bardzo ciekawy, zwłaszcza że wiele mniejszych wysepek leży daleko od głównej wyspy. Przyjrzyjmy się najpierw cieśninie tajwańskiej, oddzielającej Tajwan od Chin kontynentalnych i jednocześnie Morze Wschodniochińskie od Południowochińskiego. Jej szerokość waha się od 130 do 250 km. Po stronie kontynentalnej znajdują się wielkie chińskie aglomeracje. Fuzhou liczy 7,5 miliona ludzi, Puszyn 2,5 miliona, Chengdu 6,5 miliona, Xiamen 5 milionów, Changzhou 1 milion, Shentou 5,5 miliona, Chaozhou 2,5 miliona, natomiast Jian 1,5 miliona. W sumie po obu stronach cieśniny tajwańskiej mieszka więc grubo powyżej 50 milionów ludzi. Opowiadałem wam kiedyś o cieśninie Malakka oraz cieśninie Ormus i o tym, jakie są istotne dla światowego handlu. Cieśnina tajwańska również należy do takich kluczowych cieśnin, bowiem przebiegają tędy szlaki żeglugowe łączące chińskie porty, a w tym Szanghaj i porty w pobliżu Pekinu, z Europą, Bliskim Wschodem i mnóstwem innych ważnych miejsc na świecie. Może nie jest ona aż tak wąskim gardłem jak cieśnina Malakka, bo Tajwan jest w końcu znacznie mniejszy niż Sumatra i Jawa i da się go opłynąć z dwóch stron, ale trasa przez cieśninę tajwańską jest krótsza. Warunki pogodowe są tutaj zwykle o wiele lepsze niż po wschodniej stronie wyspy, a w konsekwencji przechodzi tędy ogromna część światowej wymiany handlowej. W cieśninie znajduje się także mnóstwo wysp. Wiele z tych położonych tuż przy wybrzeżu kontynentu, np. wyspę Xiamen i wyspę Haitan, kontroluje Chińska Republika Ludowa, ale nie kontroluje wszystkich. I tak na przykład w okolicy Xiamen położone są wyspy Kinmen, administrowane przez władze w Tajpej, mimo że do właściwego Tajwanu jest stąd daleko, bo około 180 km. Najkrótszy dystans dzielący obszary kontrolowane tutaj przez Chińską Republikę Ludową i Republikę Chińską wynosi około 2 km. Największa wyspa tego archipelagu, także o nazwie Kinmen, ma 20 km długości i po Tajwanie jest drugą największą wyspą zarządzaną przez rząd w Tajpej. Obok leży jeszcze tak zwany Mały Kinmen, a od chińskiego miasta Xiamen oddziela go zaledwie 5 km. W 1949 roku siły komunistyczne próbowały zdobyć ten archipelag, ale żołnierze Republiki Chińskiej skutecznie go obronili, co było jednym z powodów opóźnienia, a potem odwołania planowanej wtedy inwazji na Tajwan. 9 lat później wyspy Kinmen były bombardowane podczas tzw. drugiego kryzysu w cieśninie tajwańskiej. Obecnie wyspy są zamieszkane przez 130 tysięcy osób i funkcjonuje tu także park narodowy. Można się tutaj dostać drogą lotniczą lub promem, a w tym promem z miasta Xiamen w Chińskiej Republice Ludowej. Ale to jeszcze wcale nie wszystkie wyspy w pobliżu kontynentu, które są kontrolowane przez Republikę Chińską. Nieco ponad 100 km dalej na północny wschód znajdują się bowiem na przykład niewielkie wyspy Wuchiu. Największa z nich ma zaledwie 1,5 km długości, a w sumie na całym archipelagu mieszka około 700 osób. Jest oddalony od kontynentu o 25 km, natomiast do wyspy Tajwan jest stąd aż 5 razy dalej. 140 km dalej na północ leży z kolei znacznie większy archipelag Matsu, również kontrolowany przez rząd w Tajpej. Składa się z ponad 30 górzystych wysp i wysepek, rozciągniętych na sporym obszarze. Największe z nich są Nangan i Beigan, długie na około 6 km i posiadające lotniska. Natomiast pobliska wyspa Kaoden jest położona zaledwie 9 km od wybrzeża Chin kontynentalnych. W sumie ten archipelag zamieszkuje około 12 tysięcy osób. Ale najbardziej znanym archipelagiem położonym w cieśninie tajwańskiej są pewnie Peskadory, albo inaczej wyspy Penghu, położone 50 km na zachód od wyspy Tajwan. W sumie znajduje się tu około 90 wysp i wysepek, a największa z nich, wyspa Penghu, ma 15 km długości i jest trzecią największą wyspą kontrolowaną przez rząd w Tajpej. Kilka wysepek w centrum archipelagu jest połączonych mostami, a w sumie mieszka tutaj około 100 tysięcy osób. 30 km dalej na południe znajduje się jeszcze kilka mniejszych wysepek, które są częścią Morskiego Parku Narodowego Południowych Peskadorów, a jednym z najciekawszych miejsc jest tutaj tak zwana Błękitna Jaskinia. Ogólnie te wyspy mają dość spore znaczenie strategiczne i w pewnym stopniu bronią dostępu do wyspy Tajwan od strony zachodniej. W XIX wieku wykorzystali to na przykład Japończycy, a kto wie, jaką rolę odegra jeszcze ten archipelag w przyszłości. Opuszczając cieśninę tajwańską, przyjrzyjmy się jeszcze innym wyspom kontrolowanym przez rząd w Tajpej. I tak w odległości od 40 do 60 km na północ od wyspy Tajwan znajdują się trzy bezludne wysepki o długości od 100 do 1000 metrów, które są nazywane Pondia, Mienhua oraz Huapin. Stanowią strefę wojskową i nie mogą być odwiedzane bez zezwolenia. Z kolei 12 km na wschód od północnego wybrzeża Tajwanu znajduje się wyspa Kuishan, czyli wyspa żółwia, stanowiąca rezerwat przyrody. Wyspa jest szczytem uśpionego wulkanu, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w połowie XIX wieku. 100 km dalej na wschód znajduje się wyspa Yonaguni, najdalej na zachód wysunięta wyspa Japonii, oddalona od Tokio o ponad 2000 km. To miejsce stanowi początek łańcucha wysp Ryukyu i jednocześnie łuku wulkanicznego rozciągającego się stąd aż do wyspy Kyushu, na dystansie przekraczającym 1000 km. W całości należy on do Japonii. Jego największą wyspą jest Okinawa, a wzdłuż tego łańcucha wysp, po jego południowej stronie, znajduje się rów oceaniczny Ryukyu, osiągający 7,5 km głębokości. 140 km na północ od tego łańcucha i 170 km na północny wschód od Tajwanu znajdują się natomiast wyspy Senkaku, to znaczy grupa 5 niezamieszkanych wysepek i kilku skał, z których największa, wyspa Łocuri, ma zaledwie 3,5 km długości. Od końca II wojny światowej ten niewielki archipelag pozostawał pod kontrolą USA, ale w latach 70. został przekazany Japonii. Formalnie stanowi do dzisiaj terytorium japońskie, ale roszczenia do niego wysuwają też Chińska Republika Ludowa i Republika Chińska, powołując się na to, że wcześniej przez dobre kilkaset lat wyspy należały do Chin. W tle tego sporu kryje się kwestia potencjalnych podmorskich złóż ropy i gazu, które być może istnieją w tej okolicy. Posuwając się dalej na południe, wzdłuż wschodnich wybrzeży wyspy Tajwan, natkniemy się w końcu na dwie ciekawe tajwańskie wysepki. Wyspę Zieloną i wyspę Orchidei. Wyspa Zielona, albo inaczej Lu Tao, leży 30 km na wschód od głównej wyspy i ma wymiary 5 na 5 km. W okresie rządów autorytarnych Kuomintangu służyła jako kolonia karna dla przeciwników politycznych rządu. Natomiast obecnie jest to popularne miejsce turystyczne i mieszkają tutaj na stałe 4000 osób. Z kolei wyspa Orchidei leży jeszcze 60 km dalej na południe. Ma 12 km długości, od 2 do 7 szerokości i jest to czwarta największa wyspa Tajwanu. Od wieków była zamieszkana przez rdzenny lud Tao, spokrewniony, ale jednak odrębny od grup tubylczych z wyspy Tajwan. Co ciekawe, na początku XX wieku władze japońskie uznały ją za obszar badań etnologicznych i zamknęły dla ludzi z zewnątrz, a nadane wtedy ograniczenia dostępu przetrwały aż do lat 60. W konsekwencji lud Tao nie uległ takiej asymilacji jak inne podobne grupy rdzenne i do dzisiaj aż 4 z 5 tysięcy mieszkańców tej wyspy stanowią jego przedstawiciele. Zarówno Wyspa Zielona, jak i Wyspa Orchidei są wyspami wulkanicznymi i wchodzą w skład łuku wulkanicznego Luzon, ciągnącego się od Tajwanu po Filipiny. Bezpośrednio na południe od Wyspy Orchidei znajduje się kanał Bashi, szeroki na 140 km i sięgający filipińskich wysp Batanes. Cała cieśnina Luzon ma z kolei 360 km szerokości i łączy Morze Południowochińskie z Morzem Filipińskim i resztą Pacyfiku. Jej północny tajwański skrawek zajmuje Park Narodowy Kentin. Jest to popularny teren wypoczynkowy z malowniczymi plażami, górami oraz wodospadami, a także wysokimi temperaturami przez cały rok. 50 km dalej na północny zachód leży z kolei niewielka wyspa Liuqiao, albo inaczej Lambai, długa zaledwie na 4 km, lecz zamieszkana przez 13 tysięcy ludzi. Na południowy zachód od Tajwanu rozciąga się Morze Południowochińskie, długie na 3000 km i przecięte niezwykle ważnymi szlakami żeglugowymi. Jest ono pełne sporów terytorialnych, a roszczenia do różnych wysp wysuwają tu Chiny, Malezja, Indonezja, Filipiny, Wietnam, Brunei i Tajwan. Pierwszym obszarem związanym z władzami w Tajpej jest tutaj wyspa Pratas, położona 400 km na południowy zachód od wyspy Tajwan i 240 km od Chin kontynentalnych. Właściwie istnieje tu cały atol o średnicy 20 km, ale w większości znajduje się on pod wodą, a oprócz efemerycznych łach, jedynym stałym lądem jest tutaj wyspa Pratas, położona w zachodniej części tego atolu, długa zaledwie na 2,5 km. Podczas II wojny światowej ta wyspa była okupowana przez Japonię, natomiast potem została przejęta przez USA i przekazana wkrótce Republice Chińskiej. Władze w Tajpej kontrolują tę wyspę do dziś, chociaż swoje roszczenia do niej wysuwa też rząd w Pekinie. Na wyspie istnieje lotnisko i dużo zabudowań wojskowych, a cały atol objęty jest statusem parku narodowego i nie jest udostępniony publicznie. Dalej na południowy zachód, niecałe 300 km od wybrzeża Wietnamu, mniej więcej tyle samo od chińskiej wyspy Hainan i około 1000 km od wyspy Tajwan, znajdują się z kolei wyspy Paracelskie, złożone z około 130 małych wysepek i raf koralowych. Archipelag był kiedyś kontrolowany przez Francuzów, a potem przez Japończyków. Po II wojnie światowej kontrolę nad jego częścią, a w tym nad największą wyspą Woody, przejęła Republika Chińska, natomiast inną część tego archipelagu zajęły wojska wietnamskie. Ostatecznie to jednak Chińska Republika Ludowa przejęła kontrolę nad całym tym archipelagiem i posiada ją do dziś, chociaż swoje roszczenia do niego wysuwają też Wietnam i Tajwan. Chińczycy prowadzą tu jednak intensywne działania zmierzające do zagospodarowania tych wysp i zwiększenia ich powierzchni lądowej. Sporo infrastruktury istnieje na przykład na wspomnianej już wyspie Woody i jest to m.in. lotnisko, port, małe miasteczko, szpital, szkoła i obiekty wojskowe. 200 km dalej na wschód leży Macclesfield Bank, podwodna struktura będąca czymś pomiędzy mielizną a niewynurzonym atolem. Jest spora, bo ma około 130 km długości i 70 szerokości i posiada zarówno głębsze, jak i bardzo płytkie miejsca. Do tego obszaru roszczą sobie prawa zarówno władze w Pekinie, jak i w Tajpej. Nie ma tutaj co prawda ani jednego skrawka suchego lądu, ale potencjalnie można by wznieść tutaj jakąś konstrukcję lub sztuczną wyspę, korzystając z płytkiego dna. 360 km dalej na wschód leży z kolei jeszcze inna struktura przypominająca atol, a nazywana Scarborough Shoal. Jest to łańcuch mielizn, raf oraz skał z wewnętrzną laguną o średnicy około 15 km, a niektóre skały wystają tutaj ponad powierzchnię. To również obszar sporny pomiędzy Chinami kontynentalnymi, Tajwanem a Filipinami, oddalonymi od tego miejsca zaledwie o 230 km. Najsłynniejszym spornym obszarem na Morzu Południowochińskim są jednak z pewnością wyspy Spartli, położone w środkowej części tego akwenu, przy bardzo ważnych szlakach żeglugowych. To grupa składająca się z kilkunastu wysp i ponad setki innych struktur, raf koralowych, skał, podmorskich atoli, piaszczystych łach oraz mielizn. W związku z prawami połowowymi, potencjalnymi złożami ropy i gazu, a przede wszystkim ze strategicznym położeniem tego archipelagu, swoje roszczenia do różnych jego części wysuwają Malezja, Wietnam, Filipiny, Chiny, Brunei oraz Tajwan. Obecnie władze w Tajpej kontrolują tutaj de facto jedną wyspę i jedną rafę, chociaż roszczenia do obu wysuwają też Filipiny, Wietnam i Chiny kontynentalne. Ta wyspa nazywa się Taiping, jest oddalona o prawie 1500 km od głównej wyspy Tajwanu i 370 km od wyspy Palawan na Filipinach. Ma 1,5 km długości, a wzdłuż prawie całej wyspy ciągnie się tutaj wojskowy pas startowy. Jest także przystań, stacja meteorologiczna i trochę innych zabudowań. Z kolei 4,5 km na wschód od tej wyspy znajduje się rafa Chunchul. Jej część podwodna przekracza kilometr średnicy, ale de facto nad powierzchnię wody wystaje tu tylko piaszczysta łacha, długa mniej więcej na 50 metrów. Ale jak widać, nawet tak bardzo mikroskopijny kawałek lądu może stanowić przedmiot sporu pomiędzy aż trzema państwami. I to już prawie wszystko. Ciekawe, czy sprzęt, na którym oglądacie ten film, pochodzi chociaż częściowo z Tajwanu. Prawdopodobieństwo jest w każdym razie bardzo duże. Jeśli podobał Wam się ten film, zapraszam do wsparcia tego kanału na Patronite. Będę jak zwykle wdzięczny za komentarze, lajki oraz subskrypcje. A przede wszystkim zapraszam na inne odcinki, na przykład na zupełnie wyjątkowy dla mnie audiobook Dramat w Arktyce, a także na inne filmy z serii Na mapie, na przykład o Katarze, Chorwacji, Białorusi czy Litwie. Do zobaczenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku.